Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. I po tych wszystkich wydarzeniach, po tej walce o Lota, o bratanka, po spotkaniu z Melchizedekiem, po przyjęciu błogosławieństwa i jednocześnie ofiarowaniu dziesięciny z tego wszystkiego, co zostało zdobyte na wrogach, przychodzi w widzeniu do Abrama słowo od Pana. Przeczytamy w przekładzie pierwszego kościoła, że przybyło w widzeniu do Abrama słowo Pana i rzekło: nie bój się, Abramie, ja jestem dla ciebie tarczą, twoja nagroda będzie bardzo wielka. Abram na to odpowiada: o Panie, dlaczego chcesz mi coś dawać? Ja już gasnę, a nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie syn Masek, mojej niewolnicy, to jest Damasceńczyk Eliezer. Wiemy, że w pierwszym przymierzu bardzo często pojawiały się wizje, które Bóg wykorzystywał, żeby porozumiewać się z ludźmi. Wizje właśnie tej kategorii, czyli możliwości kontaktu z Bogiem, były przede wszystkim udzielane prorokom, na przykład tym, którzy są autorami ksiąg, ewentualnie, jak to całkiem niedawno słyszeliśmy w liturgii słowa, człowiekowi, który miał na imię Balaam. Często te wizje prowadziły do powstania rozmaitych mów prorockich, te mowy były przekazywane ludowi. Pewną specyficzną formą tych wizji były sny, przez które Bóg mówił do ludzi przez siebie wybranych. Abram jest człowiekiem wybranym przez Boga i słowo Boga do niego przychodzi. Nie bój się, jestem dla ciebie tarczą, twoja nagroda będzie bardzo wielka. Kiedy zajrzymy do Targumu Neofiti, 15 rozdział Księgi Rodzaju, właściwie pierwszy wers tego 15 rozdziału będzie brzmiał tak. Po tych wydarzeniach, po tym jak wszystkie królestwa ziemi zgromadziły się razem i wystąpiły zbrojnie przeciw Abramowi i upadły przed nim, po tym jak zabił 4 królów spośród nich, odzyskał 9 obozowisk, pomyślał Abram w swoim sercu i rzekł: nieszczęsny ja jestem teraz. Możliwe, że otrzymałem nagrodę według przepisów tego świata i nie będę miał udziału w świecie, który przyjdzie. I możliwe też, że bracia i bliscy zabitych, którzy padli przede mną, pójdą do swoich cytadeli i do swoich miast, aby zgromadzić wiele legionów przeciwko mnie i przyjdą, aby mnie zabić. I możliwe też, że znajdzie się niewiele dobrych rzeczy w mojej ręce za pierwszym razem, gdy upadną przede mną i będą one świadczyć przeciw mnie. Możliwe, że znajdzie się niewiele dobrych rzeczy w mojej ręce za drugim razem i we mnie będzie sprofanowane imię niebios. Z tego powodu wyszło słowo prorockie od Pana do Abrama Sprawiedliwego: nie bój się, Abramie, bo choć wiele legionów się zjednoczy i wystąpi przeciw tobie, aby cię zabić, to moje słowo będzie tarczą dla ciebie. Będzie ono ochroną dla ciebie w tym świecie. I chociaż ja wydałem ci twoich wrogów w tym świecie, to nagroda za twoje dobre dzieła jest przygotowana przede mną w świecie, który nadejdzie. O wiele więcej tekstu w tym targumie, który trochę nam rozjaśnia sytuację Abrama i jego samopoczucie. Abram ma świadomość tego, że zwyciężył królów, że odebrał to, co zostało zrabowane między innymi królowi Sodomy, że uwolnił swojego bratanka, ale wewnątrz siebie jest człowiekiem, który się lęka. Jest człowiekiem. Bo kiedy patrzy się na Abrahama w tej bardzo uproszczonej historii jego życia, to można sobie pomyśleć, no tak, wybrany przez Boga, człowiek Boga, tak, jeden z ludzi Boga, więc pomimo tego, że nie miał potomka, że nie miał ziemi, cała ta historia, cała ta przygoda poprowadziła do szczęśliwego końca i w ogóle to jest bardzo piękna historia, którą można brać na wzór, z której można korzystać, która jest dobrym punktem wyjścia dla rozmaitych pouczeń, dla mądrych homilii, przepięknych kazań. Ale Biblia i tradycja żydowska odsłania nam to, co się dzieje w sercu Abrama. Boi się ludzi. On bierze na chłodno te wydarzenia, które się dokonały, w których brał udział i z których ma pewne profity, nie da się ukryć. Przede wszystkim ma spokojne serce o swojego bratanka, ale kalkulując na chłodno, widzi też możliwość zemsty ze strony ludzi. Natomiast w jego sercu pojawia się jeszcze jedno pytanie. Pytanie, które mnie dzisiaj naprawdę głęboko zastanowiło i zatrzymało na dłuższą chwilę, bo pozwoliło mnie samemu zrobić sobie pewien rachunek sumienia, przyjrzeć się sobie trochę. I zobaczyłem, że to, co jest tradycją, czytania Słowa Bożego i prawdą, że Słowo jest lustrem, że ono skrutuje, to znaczy pozwala albo mobilizuje, wzywa do tego, by przyjrzeć się sobie, by przejrzeć się w Słowie jako lustrze, dziś zadaje mi konkretne pytanie. Czy dbam o oczy Boga? Abram martwi się. Możliwe, że znajdzie się niewiele dobrych rzeczy w mojej ręce za drugim razem i we mnie będzie sprofanowane imię niebios. A przecież Bóg, który patrzy, Bóg, kiedy patrzy, widzi wszystko. Przyjrzy się jeszcze raz. Wyłuska to, co być może umknęło jego oczom za pierwszym razem, kiedy spojrzał na Abrama właśnie przez Melchizedeka, który błogosławił Abramowi w imię Boga Wszechmogącego i który błogosławił Boga Wszechmogącego historią Abrama. Abram pomyślał sobie, tak mówi nam Targum, że znajdzie się niewiele dobrych rzeczy i w nim może być sprofanowane imię niebios. Jeśli do hebrajskiego tekstu zajrzymy, to w rozmaitych manuskryptach można będzie przeczytać też taką wersję. Nieszczęsny ja teraz. Może otrzymałem nagrodę w tym świecie zgodnie z przepisami i nie ma dla mnie udziału w świecie, który przyjdzie. Może moja zasługa nie będzie znaleziona drugi raz. Imię niebios będzie sprofanowane we mnie. Abram boi się o to, by nie sprofanować imienia Boga, by nie potraktować Boga lekceważąco. Dla Żydów były bardzo ważne te dwie przestrzenie. Kiddush Hashem i Chilul Hashem. Uświęcić imię Boga i sprofanować, zlekceważyć, uczynić nieważnym, popełnić świętokradztwo. Zacząłem się zastanawiać i do tego również was zachęcam, kiedy ostatni raz pomyślałem właśnie w takich kategoriach o swoich czynach, o swoim słowie, o moich myślach, o moich pragnieniach. Czy w tym wszystkim, co Biblia nazwie przestrzenią serca, imię Boga jest uświęcone, czy raczej sprofanowane? Czy zwracam uwagę na imię Boga, na bliskość? Czy poddaję Mu swoje myśli, swoje pragnienia? Czy zapraszam Boga właśnie w tę sferę, w tę przestrzeń? Czy nie zostawiam jej tylko dla siebie? Słowo Boga momentalnie przychodzi do Abrama, będąc konkretną odpowiedzią. Nie bój się, Abramie, tak czytamy dalej, w tym pierwszym wersecie 15 rozdziału według Targumu Neofiti. Nie bój się, Abramie, bo choć wiele legionów się zjednoczy i wystąpi przeciw tobie, aby cię zabić, to moje słowo będzie tarczą dla ciebie, będzie ochroną dla ciebie w tym świecie. I chociaż ja wydałem ci twoich wrogów w tym świecie, to nagroda za twoje dobre dzieła jest przygotowana przede mną w świecie, który nadejdzie. Bóg zapewnia Abrama, że wszystko jest przed nim. To kolejne pytanie. Czy ja wierzę w to? Czy my wierzymy? Czy wy wierzycie w to, że najlepsze jeszcze przed nami? Czy potrafimy tak spojrzeć? Odpowiedzią Abrama jest pewna wątpliwość. O Panie, błagam ze względu na miłość, która jest przed Tobą. Tradycja targumiczna używa właśnie takiej konstrukcji, kiedy w Biblii hebrajskiej występuje zwrot bezpośredniej prośby. W przykładzie Biblii pierwszego kościoła przeczytamy: O Panie, dlaczego chcesz mi coś dawać? Abram, według Targumu, mówi dalej: Wiele rzeczy dałeś mi i przed Tobą jest wiele rzeczy, które mi dasz, ale ja odchodzę z tego świata bez synów, a Eliezer, syn mojego domu, przez którego ręce dokonały się cuda dla mnie w Damaszku, on będzie moim spadkobiercą. To jest pewne zrezygnowanie. Mówiłem o tym przy okazji żony Abrama, Sary, że często mąż czynił swoją żonę siostrą, jakby ją adoptując, ponieważ mogła wtedy mieć udział o wiele większy na podstawie praw rodzeństwa w majątku po śmierci męża. Zwyczajem też było, że kiedy mężczyzna stojący na czele rodu nie miał męskiego potomka, to jeden ze sług mógł zgodnie z prawem zostać adoptowany, mógł być uczyniony dziedzicem. Oczywiście takie rozwiązanie było traktowane jako ostateczność, no bo oznaczało przeniesienie własności na osobę i na linię późniejszą, na linię zstępnych, na syna, na wnuka, na prawnuka, zarówno ten człowiek, jak i jego dzieci, jego potomstwo, pierwotnie był tylko sługą, niewolnikiem. Nie było żadnego pokrewieństwa. Abram jest już zniecierpliwiony. Widzimy tutaj Abrama w słabości. mówi Bogu, że na swojego dziedzica wyznaczył Eliezera z Damaszku. Nie wiadomo, czy już go adoptował, czy dopiero ma zamiar to zrobić, ale Abram nie widzi innej możliwości. Obietnica wciąż pozostaje obietnicą. Żadna jutrzenka nie wschodzi. Nie ma nadziei. Ponieważ nie dałeś mi synów, ten właśnie syn mojego domu zostanie moim spadkobiercą. Mój sługa będzie dziedziczył po mnie, przeczytamy w Septuagincie. Pan wtedy bierze Abrama na zewnątrz i mówi, no to popatrz na niebo. Spójrz na gwiazdy. Policz, jeśli zdołasz to uczynić. Tak będzie liczne potomstwo twoich synów. I teraz werset szósty, który jest niezwykle ważny i do którego odwołują się i autor listu do Hebrajczyków, i święty Paweł, i cała tradycja Kościoła. Abram uwierzył w imię słowa Pana i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość. Tak przeczytamy w Targumie, a w przekładzie pierwszego Kościoła Abram uwierzył Bogu i to zostało mu policzone jako świadectwo jego sprawiedliwości. W pewnym sensie Abram wychodzi z siebie. To wyjście z namiotu, do którego Bóg go zmusza, by popatrzeć na niebo, by zobaczyć, że obietnica naprawdę przekracza możliwości Abrama. Popatrz na gwiazdy, spójrz wysoko, nie sięgniesz. Takie jest słowo Boga. Nawet jeśli nam się wydaje, że już je chwycimy, że je złapiemy, że nad nim zapanujemy, że już wszystko z tego słowaśmy wyciągnęli. Nie, to jeszcze nie jest prawda. Możemy słowo odkrywać, odkrywać i jeszcze raz odkrywać. Jak mówią słynni rabini żydowscy, jest potężna różnica, kolosalna różnica między setnym a 101 przeczytaniem tego samego fragmentu słowa. Bóg naprawdę jest hojny. Bóg ma gest. Wracam do pytania postawionego chwilę wcześniej. Czy naprawdę wierzymy w to, że najlepsze przed nami? Abram wchodzi w ten dialog z Bogiem. O władco, o panie, po czym poznam, że stanę się dziedzicem tej ziemi? Bo dopiero co usłyszał od Boga, ja jestem Bogiem, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego. W tradycji targumicznej przeczytamy, ja jestem Pan, który wywiodłem cię z pieca ognia Chaldejczyków. Zrobiłem to po to, aby dać ci ten oto kraj na dziedzictwo. Zresztą, kiedy zajrzymy do apokryfów Starego Testamentu, do Apokalipsy Abrahama, do Księgi Jubileuszów, tam widać to ogromne napięcie, które jest w Abramie w związku z Bożą obietnicą, z Bożym powołaniem. Abram, który walczy ze wszystkimi po to, by utrzymać w sobie wierność słowu Boga. I to się właśnie za chwilę wydarzy. Bóg mówi do Abrama, złóż dla mnie w ofierze 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Na czym polega ta ofiara? Abram wybiera te zwierzęta, rozcina je na połowy, to znaczy jałówkę, kozę i barana. Ptaków nie rozcina. Układa te rozcięte połowy zwierząt naprzeciw siebie i czeka. W 11 wersecie 15 rozdziału przeczytamy, że zaczęło się zlatywać do tych tusz ptactwo, ptactwo drapieżne nawet, ale Abram usiadł, by je odpędzać. Bóg zaprasza Abrama do wejścia w przymierze. Rytuał zawarcia przymierza, przeczytamy zresztą o tym również w proroctwie Jeremiasza w 34 rozdziale, polegał na tym, że strony zawierające pewną transakcję przechodziły między rozpłatanymi zwierzęciami ofiarnymi. Abram prosił o znak przymierza i go otrzymuje. W niektórych tekstach z drugiego tysiąclecia przed Chrystusem podobny rytuał towarzyszył obrzędowi oczyszczenia. W aramejskich traktatach taki zwyczaj był opisywany jako wypowiedzenie przekleństwa na każdego, kto złamie transakcję. Przejście tą ofiarniczą ścieżką mogło być odczytywane jako działanie symboliczne. Z jednej strony wskazywało na zawartą w przymierzu obietnicę ziemi, bo tego dotyczyło przymierze, przede wszystkim tego dotyczyło przymierze zawarte z Abramem, ale również na przekleństwo, które dosięgnie każdego, kto tę przysięgę naruszy. Oczywiście można, analizując to wydarzenie, zastanawiać się, jakie przekleństwo mógł skierować pod adresem samego siebie Bóg. To tylko pewien symbol, to znak. To znak, który jest bardzo ważny, ale o nim za moment, bo kiedy Abram czeka, Do tych rozpłatanych zwierząt zlatują się ptaki drapieżne. Przeczytamy w Targumie: kiedy ptaki zlatywały nad części, zasługa Abrama je odpędzała. Kiedy ptactwo drapieżne zlatywało, wówczas latało nad częściami. Czym jest to ptactwo drapieżne? Jest to nieczyste ptactwo. Czym jest to nieczyste ptactwo? To są królestwa ziemi, które knują złe zamysły przeciwko domowi Izraela. Ze względu na zasługi ich ojca Abrama znajdzie dom Izraela wybawienie. Oczywiście mamy już tutaj późniejszą tradycję w tym Targumie wyjaśniającym przymierze Boga z Abramem. Do tej tradycji odwoła się również autor Księgi Wyjścia, kiedy będzie opisywał tragiczną, beznadziejną sytuację domu Jakuba w ziemi egipskiej. Nie wspomni ani słowem o tym, że ktoś tam wtedy się modlił, natomiast odwoła się właśnie do wierności Abrama. Do tej nadziei wbrew nadziei. Do wiary, która nie powinna się pojawić. Jeśli zajrzymy do Apokalipsy Abrahama, to jest tekst powstały dość późno, bo już po 70 roku po Chrystusie. Nawiązuje choćby do zburzenia Jerozolimy przez legiony Tytusa w roku 70. Możemy przeczytać takie słowa. Kiedy Abram otrzymuje to polecenie, by złożyć ofiarę, by przygotować wszystko do zawarcia przymierza. Poczekałem do wieczornej ofiary. Nadleciał nieczysty ptak. Odpędziłem go. Przemówił do mnie ten ptak nieczysty i powiedział: co tu po tobie, Abrahamie, na świętych wyżynach? Tu nie ma pożywienia ani picia, nie ma tu ludzkiego pokarmu. Oni cię tu wszyscy ogniem pożrą i spalą cię. I stało się, gdy zobaczyłem mówiącego ptaka, rzekłem do anioła: co to jest, panie mój? On rzecze: to jest niegodziwość, to jest Azazel. Autor Apokalipsy, Abrahama, mówi, że ta ofiara dokonywała się na górze Choreb, miejsce objawienia się Boga Mojżeszowi, później Eliaszowi, góra święta, góra wypalona, tak, beznadziejna. I bardzo wyraźnie zaznacza autor tego tekstu, że ptactwo drapieżne, ten ptak drapieżny, to był demon. Podobny obraz możemy spotkać w Ewangelii świętego Mateusza w 13 rozdziale, kiedy Jezus wypowiada swoje 7 przypowieści, czyli właściwie w pełny sposób mówi o królestwie, jakby chciał odsłonić całą tajemnicę Królestwa Niebios, Królestwa Ojca. Mówi tę przypowieść o siewcy. Ziarno jest rzucone na pole, na którym wytycza się drogę i nagle przylatują ptaki i wydziobują to ziarno. Komentując ten tekst, wyjaśniając go później uczniom, Jezus powie: tym ptactwem jest demon, jest zły duch, który przychodzi i wyrywa słowo, porywa słowo z serc tych, którzy nie pozwolili, by to słowo wpadło głęboko w ich życie. Apokalipsa Abrahama mówi właśnie o tym obrazie. Przychodzi demon, to ptactwo drapieżne, to demony, które nie chcą pozwolić, by Abram zawarł przymierze z Bogiem, inaczej, by Abram przyjął po raz kolejny Bożą obietnicę. Co dzieje się później? O zachodzie słońca jakieś obezwładniające uniesienie zawładnęło Abramem. Niezrozumiały i wielki lęk go opanował. Biblia Hebrajska używa tutaj tego określenia, które już można było wcześniej spotkać choćby w opisie stworzenia człowieka, a właściwie wyprowadzenia z boku Adama kobiety, Ewy. Tardemach. Wewnętrzne znieruchomienie, przerażenie. Doświadczenie absolutnej i totalnej bezsilności. Ogarniająca ze wszystkich stron ciemność, która nie pozwala się ruszyć, która nie pozwala nawet pomyśleć z jakąś nadzieją. I właśnie w takim stanie ducha, w takich bardzo trudnych okolicznościach, Bóg odzywa się do Abrama: wiedz o tym, że twoi potomkowie będą jako obcy przebywać na ziemi, nie swojej. Zrobią ich tam niewolnikami, będą ich dręczyć i poniżać przez 400 lat. Kolejne słowa, kolejne wersety mówią dalej o tym, co się będzie wydarzało w Egipcie. Oczywiście to jest tekst napisany dużo, dużo później, już w niewoli babilońskiej, ale pokazuje też pewien stan ducha Abrama. To, że ogromną traumą dla domu Izraela było to, co się działo w Egipcie. Ile razy wspominało się niewolę egipską, czyli panowanie diabła nad narodem wybranym, Izraelici doświadczali przerażenia. Ale oczywiście wiemy dobrze, że wszystko się skończyło bardzo pozytywnie, że była Pascha. O tym pewnie kiedyś, dużo, dużo później sobie powiemy. Natomiast wracając do tego doświadczenia Abrama, Słońce znalazło się na zachodzie, o tym przeczytamy w 17 wersecie. Ukazał się ogień, a potem jakby piec wypełniony dymem i płonące pochodnie ognia. Przeszły one między tymi rozciętymi połowami. I w owym dniu Pan zawarł z Abramem przymierze, tak mówiąc, twojemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu do wielkiej rzeki, do Eufratu. Opis zarówno pieca, pochodni, tego dymu, to opis zwyczajów obrzędowych związanych z mezopotamskimi rytuałami oczyszczania. I o ile w Mezopotamii pochodnia i piec symbolizowały konkretne bóstwa, tutaj Biblia mówi o obecności Pana zastępów. Jakby On właśnie dokonywał obrzędu oczyszczenia Abrama. Bóg oczyszcza wiarę tego, który ma się stać ojcem wiary. Odpowiada na jego pragnienia, potwierdza obietnicę i pokazuje wyraźnie, że to On jest Bogiem. Że On zadba o przyszłość Abrama. W Targumie przeczytamy, że Abram w czasie tego snu zobaczył cztery królestwa powstające przeciw niemu. Strach, czyli Babilon, ciemność, czyli Medie, wielkość, czyli Grecję, upadek, czyli Edom. Cztery królestwa. Strach, ciemność, wielkość, upadek. I pewnie dobrze byłoby zastanowić się, słuchając tego słowa, tego tekstu, nad tym, co we mnie wywołuje strach, jakie są powody moich ciemności, albo gdzie są te ciemności, których się lękam, a jednocześnie wchodzę, uciekając przed wzrokiem Boga. Co mnie przeraża, o czym mówię, że jest większe ode mnie, że z tym sobie nie dam rady, że Bóg sobie z tym nie poradzi. I wreszcie, gdzie są miejsca mojego upadku? Zmierzyć się z tym. Tak jak Abram. Bo Abram nie przechodzi tą drogą przymierza. Bóg jakby go powstrzymał, wiedząc o tym, że człowiek jest zbyt słaby, by składać Bogu obietnice. Bożą odpowiedzią na te wszystkie lęki, na ciemności, na przerażenie, na to, z czym my sobie nie potrafimy poradzić i na nasze upadki jest Jego słowo, jest Jego obecność. I dokładnie o to chodzi w naszym życiu. Obecność Boga, Jego łaska, Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego błogosławieństwo, Jego imię, Jego słowo, On i tylko On jest gwarancją, jest gwarantem naszego ocalenia. I myślę, że za to dobrze jest dziś Bogu podziękować. Do tego Was gorąco zachęcam i życzę z całego serca doświadczenia Bożej opieki i Bożej mocy.